Drogi Jakubowe.
Aleksandra Kus, witam Państwa bardzo serdecznie, a naszym gościem w audycji Drogi Jakubowe jest Karol Bujnicki, który ma za sobą pielgrzymkę do Santiago de Compostela na rowerze. Poprzednio rozmawialiśmy o tym, jak to wszystko się zaczęło i jak taka modlitwa w drodze wygląda. Pan do Santiago de Compostela wyruszył sam. No i właśnie, jak ta droga wyglądała? Czy na przykład w trakcie łączyli się pielgrzymi, czy do tych spotkań z innymi dochodziło na przykład na postojach?
Tak, do spotkań dochodziło na postojach, bo te postoje jednak były jakby wydzielone, można powiedzieć, takie miejsca, gdzie można było coś zjeść. Ale to głównie w Hiszpanii. Przypominam sobie Niemcy czy Francję, no nie było takich specjalnych miejsc. Albo może one istniały, ale były czynne w wakacje, wtedy, gdy ten ruch pielgrzymkowy był większy. Ja jechałem wiosną, pod koniec kwietnia ruszyłem, także wtedy było wszystko pozamykane, więc jak gdyby się nie spotykałem z nikim przez Niemcy i Francję. A w Hiszpanii już tak, można powiedzieć, od granicy z Hiszpanią to już taki pielgrzymkowy ruch był, no już było to widać mocno. Im bliżej Santiago, im bliżej celu, to te drogi się zapełniały no, błyskawicznie. Pełno tych pielgrzymów było, dużo Azjatów, no i takich wiekowych ludzi. Już widać było, że na emeryturze co najmniej. Takie moje spostrzeżenia.
A właśnie, a nawiązały się na przykład jakieś takie głębsze relacje, jakieś przyjaźnie może?
Nie nawiązały się żadne przyjaźnie, z tym, że no, na takich noclegach, gdy była kolacja, no to było takie międzynarodowe grono, można było się jakoś wymienić poglądami, tak, no ale to takie raczej krótkotrwałe. Moim zdaniem, w moim wypadku wynikało to stąd, że większość szła na nogach. Ja już się z nimi nigdy więcej nie spotkałem. Po prostu oni na następny dzień przemierzyli tam ileś, 20 kilometrów, a ja 100. Więc to były jednorazowe takie spotkania. I potem już się nie widziało.
Właśnie, wspomniał Pan o tych noclegach, to chciałabym zapytać właśnie, czy korzystał Pan z tych tak zwanych oberży na szlaku? Musiał Pan w sobie wcześniej te noclegi zaplanować? Jak logistycznie to trzeba ugryźć?
Logistycznie wyszło bardzo... Zupełnie inaczej niż planowałem sobie.
Jak z reguły bywa z tymi naszymi planami?
Bo oczywiście byłoby przesadą, gdybym powiedział, że tak sobie bez przygotowania siadłem na rower i pojechałem. Robiłem bardzo dużo przygotowań, ale tak jak pani sama mówi, no inaczej to w rzeczywistości wychodziło. Plan miałem taki, że będę jechał około 100 km i jak już będzie tam mniej więcej odległość, zacznę się rozglądać za noclegiem. O ile wiedziałem, że w Hiszpanii te oberże, czyli albergi są czynne o tej porze, no to brałem pod uwagę, że w Niemczech i we Francji może nie być tak różowo. Polska to 2 dni i już właściwie jest granica. To było dla mnie też wielkim szokiem, że na drugi dzień już byłem właściwie na końcu Polski. No, albo to Opole tak blisko granicy, albo nie wiem.
Albo pan tak szybko jeździ.
No, albo w każdym bądź razie zaraz były Niemcy i w Niemczech pierwszy nocleg to był szok dla mnie. Przejechałem te 100 kilometrów, zacząłem się rozglądać. No, za bardzo nie było za czym, bo nic nie było oznaczone oprócz znaczku muszelka świętego Jakuba, że tu jest szlak, no, ale koniec, żadnych schronisk. No i zaglądałem do domów prywatnych. Pukam, pytam. No, w większości nie byli chętni, albo nawet mogę nie powiedzieć w większości, nikt nie był chętny, tylko mi powiedzieli, że od takich celów to są pensjonaty, jakieś gasthofy, jakieś właśnie przydrożne oberże, no i że proszę tam sobie poszukać. No to tak, robiłem, jechałem i szukałem.
Tutaj się zatrzymamy, a do rozmowy z Karolem Bujnickim powrócimy już za tydzień.